No więc, moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w naszym kolejnym spotkaniu podcastowym z cyklu Historie Potłuczone. Jak zawsze bardzo dziękuję, że znajdujecie czas, żeby spotkać się z tymi historiami, a to znaczy z ludzkimi historiami pełnymi szczęścia, bólu, zła, dobra, miłości i piękna, czyli po prostu z życiem. Kochani, zanim do dzisiejszej historii, która będzie chyba dosyć długa, tak mi się wydaje, przynajmniej tekstu jest bardzo dużo, więc trochę nam pewnie zejdzie. Trzy komentarze i potem jeszcze jedno dopowiedzenie, na które myślę też jakoś czekaliśmy. Najpierw trzy komentarze od słuchaczy. Pierwszy od użytkownika o imieniu, w sensie imieniu, o nazwie Spotify Premium. Mam nadzieję, że nie jest to żadna reklama Spotify'a. Ale tak pisze słuchaczka. Zawsze chciałam być wyczytana w tej najlepszej piątce komentarzy. Może teraz się uda. Ja słucham historii, biorąc kąpiel z bąbelkami. Jestem 18-letnią dziewczyną, która tak jak Ania ma podobne problemy życiowe. Tu chodzi oczywiście o jeden z poprzednich podcastów. Jej historia wlała w serce nadzieję, że Bóg wciąż pomimo takich grzechów oczekuje nas. Jak bardzo potrzeba o tym mówić młodym ludziom, dziękuję, szczęść Boże. Muszę tutaj zaprzeczyć tylko jednej rzeczy. To nie jest tak, że wyczytuję, kochani, piątkę najlepszych komentarzy. Proszę Was, nie myślcie tak. Zawsze, kiedy czytam te Wasze komentarze, to wybierając tam niektóre, zawsze sobie myślę, matko, inni pomyślą, że ich komentarze są niefajne, albo są nudne, albo są jakieś tam. Nie, kochani, to nie o to chodzi. Po prostu wybieram pięć, żeby były albo śmieszne, albo przejmujące, albo po prostu mnie się z czymś kojarzą zwyczajnie. Kochani, bardzo Wam dziękuję za wszystkie Wasze komentarze. I nigdy, proszę, nie myślcie, że te, które czytam, to są lepsze, a te, których nie czytam, to nie są lepsze. No ich tam jest zawsze, kochani, kilkaset. Mogę wybrać tylko kilka. Kolejny komentarz od Kasiak. Do tej pory słuchałam, sprzątając, gotując i niecierpliwiąc się, kiedy nadejdzie termin porodu. A dziś słucham z maleńką tygodniową Izabelą przy piersi. Od pierwszych dni moja córka jest szustaczona. Razem też codziennie słuchamy Pisma Świętego, czytanego przez Ojca. Kochana Kasiu, tygodniowa Izabela, przypuszczam, że teraz to już pewnie jakoś dwu- albo trzytygodniowa, bo to jest komentarz pewnie sprzed tygodnia albo sprzed dwóch. Bardzo się cieszę i bardzo Ci gratuluję tego małego szkraba. Bardzo się cieszę, że ją szustaczysz. Bardzo mi się podoba to określenie, że moja córka jest szustaczona, wybaczcie. Natomiast jeszcze bardziej się cieszę i najbardziej się z tego cieszę, że słuchasz z nią Pisma Świętego. Wiem, że ona teraz jeszcze nic nie rozumie, ale będzie się osłuchiwać z Bożym Słowem i oby tak było przez całe życie. Jeszcze jeden komentarz od Brodacza Szczurołapa. Tak napisała, przepraszam. Właśnie się zorientowałam, że historie potłuczone zdążyły się dwa razy już wznowić. No, brawo Sherlocku. Zanim udało mi się do nich wrócić. Od początku słuchałam ich na nocnych spacerach z psem, czyli w trakcie najspokojniejszego punktu w moim dniu. Słuchawki w uszy, smycz w rękę i spacerek trwający dwa, czasem trzy odcinki. Aby tradycji stało się zadość, tym razem również wróciłam do tej serii przy akompaniamencie wybryków małego, ciekawskiego niuchacza śmieciożercy. Chociaż dzisiaj spacer trwał krótko, bo odezwał się ból karku. Będę się przez noc kurować i od jutra ruszy intensywne nadrabianie zaległości. No trochę już tych podcastów było, więc mam nadzieję, że będę Ci towarzyszył podczas różnych spacerów i bardzo życzę, żeby ten ból przeminął. Kochani, komentarze tyle, bo jeszcze jedna dopowiedź. Pamiętacie, jak mówiłem Wam, to było chyba w ostatnim odcinku, że mieliśmy z słuchaczami niektórymi niedosyt. W takim sensie potrzebowaliśmy dopowiedzenia, o co chodziło z tym Radkiem, który nie chciał, żeby położyła nogi na siedzeniu obok niego. Więc dostałem od autorki, kochani, wiadomość, która pisze tak. Już Wam daję konkrety. Radek, jak możecie się domyślić, nie był gotowy na poważny związek w wieku 18 lat. Przyznał, że już wtedy mu się podobałam, ale nie chciał, żeby coś między nami było, też ze względu na mojego brata, jak to zauważyła zresztą jedna z komentujących. Mówił, że nie chciał mnie zranić, bo wydawała mu się zawsze taka dobra. Matko, jak ja kocham takich gości, którzy tak mówią, ty jesteś na mnie za dobra, nie jestem godny ciebie. A głównym powodem tego, że kazał mi zabrać stopy z siedzenia, była zazdrość, że usiadłam z kimś innym. No czujecie to? Po prostu się chłopu nie podobało, że ona siedzi po drugiej stronie. Tak szczerze, to nie wiem, czy coś by z tego wtedy wyszło. Po pierwsze, on przewartościował niektóre sprawy dopiero po wypadku. Z brawurowego przystojniaka sportowca stał się z dnia na dzień osobą, która nie była w stanie sama zjeść obiadu. Możecie sobie wyobrazić, jak takie doświadczenie zmienia punkt widzenia. Wszyscy znajomi idą na studia, imprezują, zakochują się, a ty się uczysz, jak siedzieć. Ja też bardzo zmieniłam się przez te kilka lat. Wiele się nauczyłam przez bolesne doświadczenia i droga, którą przeszłam, pozwoliła mi poznać siebie i odzyskać poczucie własnej wartości. Dzięki temu, co przeżyliśmy oboje, każdego dnia staramy się być teraz osobnymi jabłkami, które mogą zawsze na siebie liczyć i zawsze są blisko siebie. Dziękuję ci, kochana, za to dopowiedzenie. Przeczytałem do końca ten tekst, który napisałaś. Tam jeszcze było parę zdań do mnie, ale to oczywiście zostawię tylko dla mnie. Podoba mi się to, że jesteście dwoma osobnymi jabłkami. Ja już wam, kochani, o tym mówiłem wielokrotnie, tak? Jak my myślimy, że jesteśmy dwoma połówkami tego samego jabłka, czyli to by znaczyło, że jesteśmy niekompletni. To jest nieprawda, kochani. Każdy człowiek jest kompletny i nie musimy się dookomplecić drugim człowiekiem, nie. Tylko kiedy jest się kompletnym, można kogoś kochać i można mu się wtedy kompletnego siebie oddać. Kochani, to tyle do powiedzenia. Teraz będzie czołóweczka, a potem oczywiście dzisiejsza historia. To są historie potłuczone. A to jest odcinek o Amelii, co małżeństwo rozbiła. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, zapraszam was już na historię, może już bez żadnych wstępów, tylko jedźmy, bo historia długa, a czas, nie uwaga, nie leci. Tak się zaczyna ta wiadomość. Jakiś czas temu. Trzy kropki. Było rano, dopiero co się obudziłam, leżałam jeszcze w łóżku. Wzięłam do ręki telefon, a tam kilka nieodebranych połączeń z jakiegoś obcego numeru. Telefon był wyciszony, dlatego nie obudziło mnie dzwonienie. Weszłam w wiadomości i zobaczyłam, że były od niego. Pierwsze od dłuższej przerwy. No to zaczęłam czytać. Wszystko się wydało. Będzie rozwód. Iza ma twój numer. Wyszła z domu. Pewnie dzwoniła do ciebie. Nie wiem, co mam ze sobą zrobić. Przepraszam. Zimno sparaliżowało moje ciało. Ogromny strach, jedna wielka niewiadoma i mimo wszystko ulga. Ulga, że prawda wyszła na jaw. Że w końcu może coś się zmieni. A wtedy zupełnie nie wiedziałam, jak się potoczy moje życie i nawet nie chciałam wiedzieć. Miałam 20 lat. Byłam kochanką i na dodatek rozwaliłam komuś małżeństwo. Nie da się opisać, co wtedy przeżywałam. Czułam się jak najgorszy śmieć na ziemi. Ale najwięcej myślałam o niej, o jego żonie, o Izie. Zdradzonej i poranionej kobiecie, dla której właśnie zawalił się cały świat. A najukochańszy mężczyzna bez żadnego prawa oddał całego siebie innej, zupełnie obcej kobiecie. Wiedziałam, co czuje Iza. Jakiś czas temu sama to przeżyłam. Też byłam zdradzana. Teraz pewnie powiecie, dobrze jej tak, sama jest sobie winna. I tak, pewnie macie rację, bo nie ma dla mnie usprawiedliwienia. Zapraszam tylko do wysłuchania mojej potłuczonej historii. Będę szczęśliwa, jeśli pomoże ona choć jednej osobie, że będzie przestrogą dla jakiejś może innej i impulsem do wycofania się dla kolejnej. Najpierw jednak cofnijmy się w czasie, bo przeszłość odegrała, jak zawsze, duże znaczenie. Miałam 18 lat, no dobra, prawie 19. Niedawno napisałam matury, przede mną były najdłuższe wakacje życia i wtedy przyjaciółka przypomniała mi obietnicę, którą jej złożyłam. Mianowicie miałam założyć sobie konto na portalu randkowym. No, super obietnica. Nie jest łatwo na mnie wpłynąć, a wtedy pomyślałam sobie, że przecież nic nie tracę. Dodam tylko, że wcześniej nie byłam w żadnym związku, do tej pory zależało mi na nauce, nie na chłopakach. Gdy znajomi wychodzili na imprezy, ja zostawałam w domu i uczyłam się nocami, żeby dostać się na wymarzone studia. Wiedziałam, że przyjdzie czas na poznanie kogoś i byłam przekonana, że miłość jest czymś totalnie wyjątkowym, przecież stworzył ją nie kto inny jak sam Bóg. Wtedy też słuchałam ballad i romansów ojca Adama. Ogólnie byłam dosyć zaprzyjaźniona z langustą, więc miałam już jakiś zarys miłości, która ma faktycznie nią być, a nie tylko ją udawać. No to założyłam konto na tym portalu, poznałam Patryka i po kilku miesiącach zostaliśmy parą. Bardzo, ale to bardzo się w nim zakochałam. Niestety szybko się zorientowałam, że coś w tym związku nie gra i nie wygląda on tak, jak chciałam na samym początku. Nie żyliśmy w czystości, choć w głębi serca właśnie tego chciałam. Ale nie miałam pretensji do Patryka, bo nie postawiliśmy sobie granic, co po prostu było błędem. Właściwie to ja ich nie postawiłam. Seksualność w tamtym czasie nie była dla mnie ważna, ale dla niego już tak. Nalegał, więc uległam. Później mnie przepraszał, że niepotrzebnie naciskał, no ale wiecie, już było po wszystkim. To, co najbardziej mi przeszkadzało, to zazdrość Patryka. Po prostu chora zazdrość. Zaczął czepiać się o to, jak wyglądam, jak się ubieram, spódniczki czy sukienki. Na uczelnie bardzo mu przeszkadzały. A z czasem każdy w ogóle inny strój. Złościł się nawet o to, gdy życzyłam miłego dnia ekspedientowi w sklepie, tylko dlatego, że był mężczyzną. W sumie to przeszkadzał mu każdy mężczyzna w moim życiu, który mógł mu potencjalnie zagrozić. Wielokrotnie tłumaczyłam Patrykowi, że nie musi być zazdrosny. Przeprowadziłem setki rozmów, które nic nie dawały. Później było tylko gorzej. Awantury o nic, zawsze w najmniej odpowiednim momencie. No po prostu straszna rzecz. W końcu odkryłam, że mój chłopak był aktywnym członkiem portalu dla singli, a za moimi plecami umawiał się z innymi dziewczynami. No brawo on. Wszystko wyszło na jaw. Długo nie mogłem opanować łez i zrozumieć, dlaczego szuka innej. Zadawałem sobie pytania, co robię źle. Wybaczyłam mu, choć wcześniej myślałem, że nigdy nie będę w stanie wybaczyć zdrady. Już wiem, że miłość wybacza wszystko. Tu muszę przerwać. Kochana Melko, nie byłem taki pewny, czy to właśnie miłość wybacza wszystko, w sensie nie w taki sposób. Podsumowując, początkowa faza związku, która powinna kojarzyć się z zakochaniem, tajemniczością i poznawaniem siebie kawałek po kawałku, mnie kojarzyła się z jednym wielkim zakazem. Związek z Patrykiem był dla mnie trudny. Dodatkowo budowaliśmy go na odległość. Wiem, to nie jest najlepsze połączenie. Nie mam do niego żalu. Już nie, bo Bóg zadziałał. To nie był łatwy czas. Obraziłam się wtedy na Boga po raz pierwszy od ponad 19 lat. Wcześniej żyliśmy z Bogiem w zgodzie i przyjaźni, ale zaczęłam omijać Kościół, a jeszcze niedawno niedziela bez Boga nie byłaby dla mnie niedzielą, no ale cóż, posypało się. Nie mogłam zrozumieć zasad Boga. Nie zgodziłam się na jego podpowiedzi dotyczące budowania miłości. Wtedy to nie były dla mnie podpowiedzi, tylko zakazy. Zakaz bliskości, namiętności, zakaz miłości. Nie mogłam pojąć, po co to wszystko i czemu ma to służyć. Naszym największym błędem z Patrykiem było to, że nie zaprosiliśmy do naszego związku Boga. On sam nie przychodzi nieproszony i nie włazi z buciorami w nasze życie. Moim marzeniem od dawna było zostanie modelką. Chciałam je zrealizować i wysłać swoje zgłoszenie. Nie interesowały mnie ani odważne, ani nagie sesje, nic takich rzeczy. Wielokrotnie słyszałam, że mam idealną sylwetkę, jestem ładna, wysoka i takie tam. O wszystkim powiedziałam Patrykowi. Oczywiście, co usłyszałam? Nie. Będą cię traktować jak mięso, nie chcę, żeby inni faceci na ciebie patrzyli. To nie chodziło o troskę, o traktowanie mnie po prostu jak swoją własność. Aż w końcu powiedział, wybieraj, albo ja, albo modeling. No jasne, że wybrałam jego. I tak ze szczęśliwej Amelii, która zawsze sięgała po swoje marzenia, dla której nie było rzeczy niemożliwych, stałam się dziewczyną, która zrezygnowała ze wszystkiego i ze wszystkich. Nawet nie spotykałam się już z koleżankami w imię miłości. I choć na twarzy widniał uśmiech, to zmieniłam się w osobę, którą nigdy wcześniej nie byłam. Smutną dziewczynę unikającą nowych wyzwań i ludzi, tylko dlatego, żeby nie doprowadzić do kłótni z chłopakiem. Czułam się jak ptak zamknięty w złotej klatce. Na początku była dla mnie ona ciekawa, chciałam ją poznać. Latałam więc za złotymi szczebelkami, żeby wszystkiego dotknąć i zobaczyć. Z czasem jednak usiadłam i zapomniałam, do czego służą skrzydła. Miałam wszystko oprócz jednego – wolności. Po roku rozstaliśmy się, bardzo to przeżyłam, ale miałam ogromne wsparcie w rodzicach. A właśnie, rodzice. Wychowując mnie, wszczepili mi w pakiecie zasady, które były dla mnie najważniejsze. I tak w połączeniu z życiowymi doświadczeniami zbudowała się moja moralność i w ogóle religia i wiara. Dla moich rodziców wierność była żelazną wartością. A co za tym idzie, dla mnie też. Nie rozumiałam osób, które zdradzają, a już zupełnie tych, którzy w te romanse wchodzą, wiedząc, że po drugiej stronie jest ktoś, kto ma partnera. Po prostu nie mieściło mi się to w głowie. Jak można budować związek z cudzym chłopakiem, dziewczyną, a co gorsza mężem czy żoną? Nie przewidziałam tylko tego, że człowiek jest człowiekiem i popełnia błędy. A zasady, choćby najbardziej żelazne i budowane od najmłodszych lat, mogą runąć w jednej chwili, robiąc przy tym ogromny hałas i zostawiając sporo gruzu. Minęły 2 miesiące od rozstania z Patrykiem i ja, oczywiście błędnie, Stwierdziłam, że moje serce jest w kondycji niemalże idealnej. Wszystko się zagoiło i jestem gotowa na nową relację, której nie było, co prawda, miejsca dla Boga, bo byłam dla Niego dalej obrażona. Założyłam z powrotem konto na portalu i wtedy pojawił się Kamil. Na jego zdjęciu profilowym w tle widniały słonie, co niesamowicie mnie zaintrygowało. Napisałam od razu, tematem przewodnim były słoniki, rzecz jasna, i tak od słoni przez żarty, smutki, aż po wartości życiowe i plany na przyszłość przebiegała nasza konwersacja. Kamil zachwycił mnie pod wieloma względami. Z jednej strony ambitny facet, stanowisko kierownicze, współpraca z zagranicznymi firmami, podróże, a z drugiej niesamowicie wrażliwy i czuły, dostrzegający we mnie nawet najdrobniejsze szczegóły charakteru, co ważne, na chorą zazdrość nie było miejsca. W myślach mówię do Boga, no w końcu, ktoś dla mnie, no dzięki. Z nikim nie pisało mi się tak dobrze i choć pewnie brzmi to jak fragment romansu, naprawdę wtedy tak się czułem. Nie minęło dużo czasu od naszego poznania, ale coś mnie natchnęło, żeby spytać Kamila, czy jest singlem. Odpowiedź była dla mnie oczywista. No nie spodziewałem się niczego innego jak potwierdzenia. Dodatkowo taki facet jak Kamil musi być wolny, przecież nie zakładałby tu konta, gdyby kogoś miał. Mamelko, z jakiego ty jesteś świata, kochana? Już czytam dalej. Poza tym byliśmy przecież na portalu randkowym. Byłam przekonana o tym, że to platforma tylko dla singli. No bo dla kogo innego? Mimo wszystko spytałam na formalności. Jesteś singlem, tak? Ku mojemu ogromnemu zdziwieniu odpowiedź brzmiała nie. Nie mogłam w to uwierzyć. Więc spytałam ponownie, w odpowiedzi przeczytałam, że ma dziewczynę i razem mieszkają, ale im się nie układa. Bardzo chcę to zmienić, tylko czeka na impuls. Matko, kocham takiej kości. Tylko, że ja tym impulsem naprawdę nie chciałam być. W głowie pojawił mi się czerwony alarm. Do odwrotu, no oczywista oczywistość. Piszę więc Kamilowi, żeby wracał do dziewczyny. Zaczęłam go umoralniać. A gdybym wtedy odeszła... Ale tego nie zrobiłam. Starałam się trzymać uczucia na wodzy. Jasne. I pisać jak z kolegą. Oczywiście. Nalegał na spotkanie. Ubierał to w piękne słowa, że nie spotkał jeszcze takiej kobiety, że jest niesamowicie ciekawy, że jestem prawdziwa, że pragnie się spotkać. No to się spotkaliśmy. No, było cudownie. Pierwsza randka, pierwszy pocałunek, najwspanialszy na świecie. To był dla mnie inny świat. Po nieudanym związku trafił mi się ktoś taki, ktoś tak zbliżony do mojego ideału. Halo, halo! Przepraszam, to jest mój komentarz. Czy ty nie pamiętasz, że on jest z kimś? Jaki ideał? Odnosiłam wtedy wrażenie, że pierwszy związek podciął mi skrzydła, a przy Kamilu znowu odrastały mi piórka. Jakby otworzył moją złotą klatkę i w końcu mogłam z niej wyfrunąć, na nowo ucząc się latać u jego boku. Ikar też tak myślał. Kolejnego dnia Kamil bardzo nalegał na spotkanie. Nie miałam możliwości, żeby dojechać w wyznaczone miejsce, więc on podjechał, mówiąc tylko, że chce porozmawiać. Bardzo mu na tym zależało. Był inny, jakiś taki trochę nieobecny, a z drugiej strony chciał być bardzo blisko mnie. Słowa trudno przechodziły mu przez gardło. Nie wiedziałam, co się dzieje. Zakomunikowałam, że nie możemy się spotykać, dopóki nie poukłada sobie życia. Jeśli chciał zakończyć związek, powinien to zrobić. Jeśli nie, nie widziałam celu naszej znajomości. W odpowiedzi usłyszałam, że to nie jest takie proste, to długi związek, że się przyzwyczaili do siebie. Chwilkę przed rozstaniem zaczął naciskać, żebym poszukała o nim informacji w internecie. Że co? Zrobiłam to, jak wróciłam do domu. No to ciekawe, że chłopak każe szukać dziewczynie, nie? Przepraszam, to mój komentarz. Informacji o sobie w internecie. Najpierw szukałam informacji z rejonów zawodowych. Portale społecznościowe przejrzałam dopiero na końcu, bo nie widziałam sensu, żeby to robić. Weszłam na jego profil. Faktycznie było zdjęcie z dziewczyną. Szukałam dalej, no i nagle oniemiałam. Filmik ze ślubu. Na nim Kamil, a u jego boku kobieta w białym welonie. Zacząłem go oglądać i wiecie, co sobie wtedy pomyślałam, nie? No przyznam, że nie pomyślałem, że mogłaś to pomyśleć, kochana Melko. Że to pewnie jakaś reklama kolekcji ślubnej. Kamil miał jakieś epizody w modelingu w końcu. Ale nic, patrzę dalej i słyszę słowa przysięgi małżeńskiej. Myślałem, że telefon wpadnie mi do wody, bo wtedy brałem kąpiel. Nie mogłam, nie chciałam w to uwierzyć. Kamil? On? No przecież mój ideał by nigdy czegoś takiego nie zrobił. Zrobił. Napisałam mu w wiadomości fragment jego przysięgi. Zaczął przepraszać. Dopiero wtedy przekonałam się, że to nie żart, tylko prawda, przeplatana z kłamstwem, w które ja byłam zanurzona po prostu w całości. Sprowadziłam Kamila na ziemię z odczuwalnym dla niego upadkiem. Nasze pisanie miało się zakończyć tamtego wieczoru, ale złość minęła. Chciałam dowiedzieć się prawdy. Mówił, że byli małżeństwem rok. Mieli, cytuję, straszną kosę. Byli w rozjazdach. Generalnie ślub był za szybko i nie powinien mieć miejsca. Zaczęłam mu tłumaczyć, że to pewnie przejściowy kryzys, a on od razu założył sobie konto na portalu. Kazałam mu je usunąć i wracać do żony. Oczywiście konta nie usunął, do żony też nie chciał wracać. Napisał kolejnego dnia, twierdząc, że moje zasady jeszcze bardziej go do mnie przyciągają. Miał wiele okazji do zdrady i zawsze stawiał granice, ale w moim przypadku to on chce więcej. O matko... Przepraszam, jak ja takie rzeczy czytam, to po prostu mi się różne rzeczy otwierają w kieszeniach. Czytałam też, że jestem pierwszą osobą, której wzrok go onieśmielił. Rozmowa zachwyciła, a wygląd urzekł. Te słowa jednocześnie były miodem i łańcuchem, który powoli oplatał moje serce. Dokładnie. I coraz bardziej je zaciskał. Spotkaliśmy się po raz kolejny i doszło już do totalnej zdrady. Nie tylko psychicznej, emocjonalnej, ale, jak się łatwo domyślić, fizycznej. Wtedy właśnie dotarło do mnie, co zrobiliśmy. Powiedziałam mu w oczy, że to był nasz pierwszy i ostatni raz. Stał w bezruchu, totalnie zaskoczony i bardzo smutny, a ja odjeżdżałam. Łatwo przewidzieć, że ostatni raz to nie był. I mimo szczerych chęci zakończenia tej relacji z mojej strony, nie udawało mi się. Starałam się być silna, nie odpisywałam na jego wiadomości, zbliżały się moje urodziny. Przyjechał kurier z ogromną paczką. Pomyślałam, że to od Kamila, to niespodzianka. Przesyłka była od Patryka. Dodał list, którym pisał, że żałuje swojego postępowania, że rozstaliśmy się przez jego zachowanie i zazdrość. Przepraszał, pisał, że kocha. Czytałam list od Patryka, tęskniłam za Kamilem, który wciąż do mnie pisał, że w domu czuł się obco, że nie chce mnie stracić. Znowu odnowiliśmy kontakt. Niedługo później do drzwi zapukał kurier z przesyłką, tym razem od Kamila, a w środku przywieszka złoty słonik, symbol naszego poznania. I tak mijały miesiące. Nasz związek się rozwijał i stawał się coraz bardziej poważny. Kamil spędzał więcej czasu ze mną niż z żoną. Większą część tygodnia byliśmy razem. Poznawaliśmy się, dowiedziałam się, że Kamil przed poznaniem Izy był w jednym związku. Mieli z tą dziewczyną wspólne plany na przyszłość, mieszkali razem. I wtedy po 6 latach pojawiła się ona, Iza. Był w związku z inną, a spotykał się z Izą, aż w końcu rzucił dla niej dziewczynę. Kamil opowiadał, że to było... straszne zawirowanie w jego życiu, przeprowadzka, trudności zaakceptowania nowej sytuacji przez rodzinę, ale dał radę. Niedługo potem zamieszkał z Izą i po 2 latach zaczęło się naciskanie na zaręczyny z każdej możliwej strony. Kiedy pierścionek był już na palcu, pojawił się temat ślubu. Opowiadał mi, że nie było dnia, w którym nie słyszał o ślubie i tak po naleganiach Izy i rodziny podjął decyzję o spędzeniu całego życia właśnie z nią. Usłyszałam też, że ważniejsze było to, jakie potrawy wyjdą na stół, jaki będzie kolor wstążeczek przy kieliszkach, niż jego uczucia. Zapewniał mnie, że nikt nie spytał o to, co on wtedy czuje. A przepraszam, on nie umiał mówić. Wybaczcie mi te komentarze, kochani, ale... Oczywiście historia może jest ujmująca, ale mi niełatwo zamydlić oczy. No, niekoniecznie chyba. Współczułam mu, to jasne. Ale usłyszał również ode mnie, że nikt nie zmuszał go do tego ślubu. Bo już dobrze powiedziałaś. A jeżeli miałaś tak dużo obaw, to mógł zrezygnować. Aczkolwiek Kamil jest osobą, która bardzo się boi nieprzychylnych opinii i krytyki. Ze swoją pierwszą dziewczyną Kamil w związku był 6 lat. Pojawiła się Iza i dla niej rzucił tą relację. Mniej więcej 6 lat od poznania Izy spotkał mnie. Mówił, że życie robi mu psikusa, czyli takie déjà vu. Wydaje mu się, że jest marionetką, którą ktoś z góry pociąga za sznureczki. Faktycznie marny zbieg okoliczności. Mam bardzo dużo myśli w głowie, kochani, ale nie powiem. Czytajmy dalej. Doszło do momentu, że zrobiło się naprawdę poważnie. Kamil zaczął rozważać unieważnienie ślubu, a ja usłyszałam coraz bardziej zobowiązujące deklaracje, że chce, abym była tą u jego boku, że pragnie założyć ze mną szczęśliwą rodzinę, mieć dom, dzieci i szalenie mnie kochać do końca życia. Raczej przypuszczam, że przez 6 lat, bo potem pewnie się pojawi kolejna. Przepraszam za ten sarkazm. A ja zaczęłam wierzyć, że nam się uda, a to małżeństwo faktycznie było pomyłką. Jedynym problemem była jego relacja z Bogiem, której właściwie wtedy nie było. I mimo, że ja byłam obrażona na Boga, to w głębi serca cholernie mi go brakowało. Za żadne skarby świata nie mogłam wyobrazić sobie ślubu cywilnego. Nie potrafiłabym przecież przez całe życie zrezygnować z Boga. co musiałoby nastąpić, gdyby tamto małżeństwo, w sensie stwierdzenie jego nieważności, stało się niemożliwe. Gadaliśmy o tym, wiedział o tym, o tych moich pragnieniach, o Bogu i tak dalej, próbował zrozumieć, nic z tego nie wychodziło. Pewnego dnia usłyszałem pytanie, którego tak bardzo się bałam. Amelka, a co, gdy pozostanie mi się po prostu rozwieść? Po długiej rozmowie, w której tłumaczyłam Kamilowi wszystkie moje obawy, ostatecznie odpowiedziałam, że będę z nim pomimo wszystko i wbrew wszystkiemu. W końcu był całym moim światem. Amelko, żaden człowiek nie jest całym twoim światem. Przez te wszystkie miesiące nie było mi lekko, uwierzcie. Nie mogłem wybaczyć sobie, że niszczę ich małżeństwo. To nie jest tak, że nie wiedziałam. Nie chciałam nawet myśleć, co poczułaby Iza, gdyby wszystko wyszło na jaw, ale i tak ciągle o tym myślałam, na tyle intensywnie, że nie opuszczały mnie bóle brzucha tak silne, że trudno było mi funkcjonować. Wtedy pojawił się Kamil, tłumaczył, że to nie moja wina, przytulał, a ja czułam niesamowitą ulgę, która trwała tylko wtedy, gdy w pobliżu był on. Kamil też bardzo to wszystko przeżywał, pewnie dużo bardziej niż ja. Koń, tu muszę przerwać. Amelko, ja oczywiście rozumiem, że kiedy człowiek jest zaplątany, zaangażowany w emocje i tak dalej, nie, ja absolutnie w żaden sposób nie osądzam, nie? Tylko oni, zobaczcie, na czym polega takie główne oszustwo, które my sobie robimy. Mówimy, że nie chciałam nawet myśleć, co poczułaby Iza, gdyby to wyszło na jaw. Kochani, to nie jest tak, że rzeczywistość się nie dzieje, kiedy ktoś o niej nie wie, nie? Ja wiem, że kiedy ktoś nie wie, no to nie odczuwa bólu, bo nie wie, że jest zdradzany. Ale fakty są takie, że bez względu na to, czy ona wie, czy ona nie wie, to wyrządza się jej taką krzywdę. Kochani, to nasze myślenie, że dopóki się ktoś nie dowie, no to nie ma cierpienia. To jest nieprawda. Dlatego, że faktycznie jest tak, że zabiera się komuś tę drugą osobę, nie? I nawet jeżeli ona o tym nie wie, że ta osoba została jej zabrana, to tamta osoba już jej nie kocha, tamta osoba się nie stara. Kochani, nigdy nie myślmy, proszę, tak, że jak o czymś nie wiadomo, to się nie dzieje. To się dzieje. Po pewnym czasie wszystko zaczęło mnie przytłaczać, a poczucie winy nie opuszczało mnie nawet w obecności Kamila. Nie przespałam spokojnie całej nocy, śniły mi się koszmary, budziłam się, godzinami rozmyślałam, co mam zrobić. Gniew na Boga zaczął powoli mnie opuszczać. W końcu podjęłam trudną decyzję o rozstaniu. Dodam, że wcześniej oczywiście setki razy próbowałam się rozstać, ale nigdy mi się nie udało. Tak, to zawsze ja się chciałam rozstać, on nigdy. Przeprowadziłam z Kamilem bardzo trudną rozmowę, w której zapytałam, czego tak naprawdę chcę. Nie chciałam nalegać na jego decyzję, ale mimo wszystko zasugerowałam, żeby wrócił do żony, ale tak na 100% i spróbował odbudować to, co zepsuł. Posłuchał mnie. Zdecydowaliśmy o rozstaniu. Gdy nadszedł czas pożegnania, oboje płakaliśmy. Łzy leciały nam jak grochy. On odjechał, ja wróciłam do domu i każdy z nas próbowało jakoś żyć. Już oddzielnie, bez żadnego kontaktu. To był najgorszy czas w moim życiu, przynajmniej tak wtedy myślałam. Straciłam mężczyznę, którego szczerze kochałam, ale wiedziałam, że tak trzeba. To była najlepsza opcja. Zbliżały się święta Bożego Narodzenia. Mijały kolejne dni, okropnie, ale jakoś żyłam. Udawałam, że żyję, bo wydawało mi się, że ja po prostu już nie mam serca. Aż pewnego dnia napisał Kamil, tak po prostu, co u mnie, jak sobie radzę. Pisał, że z żoną wszystko się posypało, żadne z nich nie chciało ratować tego małżeństwa, coś się wypaliło. Odpisując mu, byłam tak oschła jak nigdy do nikogo wcześniej. Chciałam go do siebie zrazić, ale nie udało mi się to. Spotkaliśmy się po długiej przerwie. Byliśmy stęsknieni, spragnieni swojej bliskości. Spotykając się oboje, poczuliśmy ulgę. Wyrzuty sumienia oczywiście dopadły mnie jak zawsze. Wiedziałam, że zrywanie kontaktu i tak nie ma sensu, bo nie wytrwamy w tym postanowieniu. Dlatego zdecydowałam, że przez czas świąt nie będziemy do siebie pisać, dzwonić, a Kamil skupi się na rodzinie, na żonie i postara się o mnie zapomnieć. No jasne. Wróciłam do kościoła. Gniew na Boga ustąpił u mnie całkowicie, jednak spowiedzi wciąż unikałam. W końcu po tak długim czasie poprosiłam Boga o pomoc i w jego ręce oddałam swój los, choć byłam przekonana, że mnie oleje, tak jak ja przecież go olewałam przez cały czas. Faktycznie kontakt z Kamilem był znikomy, później nie było go wcale, znowu jakoś trzeba było żyć. W tamtym czasie Kamil z tęsknoty za mną zainstalował sobie na telefonie aplikację, na której konwersowaliśmy. No to jak to nie było kontaktu? Kiedy tylko mógł, czytał nasze wiadomości, żeby sobie ulżyć i przenosić się w inny nasz dwuosobowy świat. I tu dochodzimy do początku mojej historii, czyli tego, co pisałam, kiedy zaczynaliśmy. Pewnego dnia żona zwyczajnie wzięła telefon Kamila, zobaczyła tę aplikację i przeczytała nasze wiadomości, przepełnione uczuciem, wspólnymi planami na przyszłość. Dowiedziała się wszystkiego ze szczegółami. Do tej pory bardzo uważał, aby tylko niczego nie odkryła. okropny zbieg okoliczności, tak? No może i tak. Ale mnie się osobiście wydaje, że to Pan Bóg na to pozwolił. Dał możliwość posypania się wszystkiego, bo nie widział innej możliwości ratunku. Nie będę opisywać, co przeszłam i jak się czułam. Jednym słowem, jak totalne dno. Z bólu, żalu, bezsilności położyłam się na podłodze krzyżem i oddałam wszystko Bogu. Teraz pewnie się spodziewacie, że po tym zdarzeniu zabrał to, co złe i byłam jak nowonarodzona. Gdzie tam? Z czasem było troszkę lepiej, ale często przychodziły dni, w których wylewałam wiadro łez. Trudno było mi się ze wszystkim pogodzić. Chciałam napisać do Kamila setki razy, ale myśl o Izie skutecznie mi to uniemożliwiała. Relacja z Bogiem była na dobrej drodze, choć nadal nie odważyłam się wyspowiadać. Strasznie się bałam wielu kwestii, tego, że Bóg mi nie wybaczy, że spowiednik oceni mnie najgorzej na świecie i podsumuje, że zniszczyłam po prostu cudze małżeństwo. Minęło kilka miesięcy, czułam się naprawdę dobrze, w końcu zaczęło się jakoś układać. Nadszedł czas bardzo intensywnej nauki. Sesja egzaminacyjna, generalnie prawie nie spałam, żeby się uczyć, byłam zadowolona, że mogę się skupić na nauce, co wcześniej było niemożliwe. Powolutku czarne chmury znad mojego życia odchodziły. Był wieczór. Akurat pisałam pracę zaliczeniową, zależało mi na czasie. Nagle zadzwonił telefon, jakiś obcy numer. Odebrałam i słyszę: cześć, Amelia. Długa chwila ciszy i po chwili: to ja, Iza. Nie rozłączaj się, proszę, skoro już odebrałaś. Serce zaczęło mi bić szybciej. Pomyślałam: dzwonisz akurat teraz, po takim czasie? Mimo wszystko porozmawiałyśmy, właściwie mówiła głównie ona. Usłyszałam, że ta sytuacja, zdrada, zniszczyła jej życie i nic nie będzie takie jak dawniej. Wszystko opowiadała tak, jakby ich małżeństwo było idealne do czasu, gdy się pojawiłam i to ja wszystko zepsułam. Po separacji z Kamilem wrócili do siebie, mieszkają razem i starają się żyć jak przedtem, nawet bliskość stała się taka jak przed zdradą. Mówiła, że mąż bardzo zabiega o jej względy, pokazuje, że ją kocha, jednak mimo wszystko Iza nie może zapomnieć o tym, co zrobiliśmy z Kamilem. Wielokrotnie podkreśliła, że nazywa mnie nic nieznaczącym epizodem. Bardzo żaliła się, co przeżyła, jak strasznie cierpiała. Rozumiałam ją, jak nikt inny, przecież też byłam zdradzana. Zwierzała się, dała mi do zrozumienia, że ona przez tyle lat nie zbudowała z Kamilem takiej relacji jak ja w przeciągu kilku miesięcy. I o to miała do mnie największy żal. Czy to prawda? Nie wiem, nie znam szczegółów ich związku, małżeństwa i nie chcę ich znać, a Iza przeczytała chyba wszystkie nasze wiadomości, więc mogła to ocenić lepiej niż ja. Płakała do słuchawki, a ja byłam po drugiej stronie. Trudno słuchać się takich rzeczy o mężczyźnie, który jeszcze niedawno chciał tworzyć ze mną rodzinę, a dziś chce ją tworzyć z Izą po zaledwie kilku miesiącach. Tego nie mogłam do końca zrozumieć. Nie byłam przekonana, czy zachowanie Kamila było szczere, ale nie powiedziałam tego Izie. Sytuacja była paradoksalna, rozmowa żony z kochanką, ale czułam się wtedy jak jej koleżanka i mimo, że wyrzucała mi wszystko, co ją bolało, to wiedziałam, że ona chce mojego komentarza. Tłumaczyłam, że warto spróbować odbudować ich związek, żeby później nie żałowali, że nie zrobili wszystkiego. Zapewniłam, że nie mamy kontaktu z Kamilem i szczerze życzyłam im powodzenia. Zakończyłyśmy rozmowę, a ja siedziałam przy laptopie, patrząc na napisaną w połowie pracę i w głowie słyszałam tylko jak echo: jesteś dla niego nic nieznaczącym epizodem. Nic nieznaczącym epizodem. Dlaczego wtedy zadzwoniła? Nie wiem. Nie wiem do dziś. Potrzebowałam czasu, żeby pozbierać się po tej rozmowie. Wróciło wszystko. Emocje, uczucia, żal do Kamila. Ale największą pretensję miałam ciągle do siebie. Za jakiś czas odważyłam się i poszłam do spowiedzi po tak długiej przerwie. Oddałam Bogu wszystko. Pierwszy związek, potem zdradę. Wiecie, co usłyszałam od spowiednika, który przekazywał mi słowo? Mam nadzieję, od Pana Boga. Żebym nie brała całej winy na siebie. Bo przecież ja też zostałam oszukana. Wtedy na samym początku, gdy Kamil mi nie powiedział, że ma żonę. Po prostu jakby ktoś uderzył w moje serducho młotem i zbił mi kamienną skorupę, z którą się borykałam przez kilka lat. Zdajecie sobie sprawę, co się stało? Nie dosyć, że Bóg mi wybaczył, przyjął ponownie, to nadal mnie kocha i to tak naprawdę. Orzesz kurczaczki. Czy on nie jest naprawdę super? Nikt nie byłby w stanie wybaczyć tyle krzywd, czekać na nas z otwartymi ramionami. Cały czas buduję swoją relację z Bogiem. Wieczorami albo nocami gadamy sobie, tak zwyczajnie. Czytam Biblię, słucham ojca Adasia. Odpowiada mi sposób, jaki tłumaczy Słowo Boże. Wielkie dzięki, ojcze. Proszę bardzo. Przyjmuję ciało Jezusa i nie wiem, jak mogłam bez Niego żyć. Bardzo za Nim tęskniłam. Nigdy nie bójcie się spowiedzi. Nie bójcie się, bo ten strach może to uniemożliwić. I uniemożliwi wam oddanie brudów Bogu. Ale o tym to na pewno ojciec Adam już wam mówił tysiąckrotnie. Nie zapomniałam ani o Izie, ani o Kamilu. Pewnie nigdy nie zapomnę. Czasami do mnie wszystko wraca, czasami też za nim tęsknię. Wiem, że uczucia nadal są i nie da się ich od razu tak wymazać. Nie wiem, co bym zrobiła, gdyby Kamil któregoś pięknego dnia do mnie napisał. Boję się swojej reakcji, naprawdę. Choć z całego serca chcę to wszystko zostawić i pewnie z Bożą pomocą jest to możliwe, no bo co nie jest. To jednak zawsze to będzie moja przeszłość, która wpłynęła na to, co jest dzisiaj i na to, jakim jestem człowiekiem. Teraz marzę po prostu o spokoju serca, o miłości. Przydałby się jakiś najwspanialszy mąż na świecie, który zaakceptuje moją przeszłość, który będzie chciał zachować czystość aż do ślubu. Patrząc na dzisiejszy świat, tracę nadzieję, że jest to możliwe. Pragnę kogoś poznać, tęskno mi i właśnie dlatego nie chcę teraz budować z kimś relacji, jeszcze nie. Wiem, że przyjdzie czas na to, kiedy moje serce uwolni się w całości. Gdy pustkę wypełni Pan Bóg i gdy to ja pokocham Go tak, jak jeszcze nigdy nikogo. Kończę pisać tę historię w spokoju. Piję sobie kawę, zajadam się orzechami i gorzką czekoladą. Za kilka dni jadę na decydujące o mojej karierze modelki wybiegi. Tak, wysłałam zgłoszenie, zainteresowali się nam od razu. Jeżdżę na sesję, udzielam wywiadów. Nie myślcie, że jest tak kolorowo. Mam hejterów, mam ludzi, którzy źle mi życzą, ale nie poddaję się. Uczę się angielskiego. W końcu chcę go opanować na naprawdę wysokim poziomie. Spełniam swoje marzenia. Oddycham i żyję. Dzięki za przeczytanie i wysłuchanie tej mojej wielokrotnie potłuczonej, porozbijanej, pokruszonej historii. Można pewnie z niej wyciągnąć jakieś morze morałów. Ojcze, dzięki za to, co robisz. Rób to do końca świata. Jeden dzień dłużej. Tule każdego z was osobna. Buziole dla wszystkich. Kocham was. Amelka. Amelku. Amelku, dziękuję. Dziękuję za tę historię. To prawda, że można by z tego wyciągnąć morze morałów. Ale ja myślę, że w ogóle sami te morały wyciągacie, jak słuchaliście Amelki. Kochani, takie zaplątania, takie pomylenia, takie wkręcenia. One są na porządku dziennym u nas, nie? Dwie rzeczy chciałbym wam, kochani, powiedzieć. Jedna. Kochani, w takich rzeczach nigdy nie jest tak, że wszystko jest totalnie złe albo wszystko jest totalnie dobre. To nie jest tak, że jak na przykład jesteśmy w jakimś chorym związku z jakąś osobą, z którą nie powinniśmy być, nie? Tak jak tutaj Amelka była z żonatym mężczyzną. To oczywiście, że jest to zło, oczywiście, że to nie powinno się dziać, oczywiście, że powinniśmy takich rzeczy unikać, to jest jasna sprawa. Ale to nie jest tak, że wszystko było złe. Spotkały się jakieś samotności, spotkały się jakieś pragnienia, spotkały się tęsknoty. Spotkało się coś, co znalazło nagle jakąś ulgę, jakieś wypełnienie. I to nie jest tak, że to jest samo zło. Tak, ten związek był oczywiście zły. Ten związek był grzeszny. Ale trzeba też umieć zobaczyć, co było dobre, co było złe, co było moją winą, co nie było moją winą. Bardzo mądrze ci powiedział ten spowiednik, Amelko. Oczywiście, że to był twój wybór, to jest decyzja. Oczywiście, że ty dałeś się jakby wciągnąć swoimi emocjami, swoim miłością, swoim zaangażowaniem w coś niedobrego, ale też zostałeś oszukany i trzeba też to zobaczyć, że no właśnie, kochani, nigdy nic nie jest takie po prostu jednoznaczne. Należy odróżniać zło od dobra i tak dalej. Natomiast, kochani, jedna rada, i to jest ta druga rzecz, którą chcę wam powiedzieć. Ja wiem, że ona jest nudna i w ogóle wyświechtana i powiedzą, że to... No ale rada jest jedna. Wszystko, co robimy, kochani, jakiekolwiek podejmujemy decyzje, powinno być jedno kryterium, w sensie jeden probierz tego, co mamy robić. Kochani, tym probierzem nie są nigdy nasze uczucia, nie są nigdy nasze przekonania. Znaczy nie powinny być, ja wiem, że często są. Ale zawsze powinniśmy pytać Pana Boga. Panie Boże, czy to, co chcę zrobić, czy to, co robię, to Ci się podoba, czy nie? To jest coś, co prowadzi do czegoś dobrego i widzę, że to pochwalasz, czy od razu, jak to zadaję to pytanie, to czuję, Pan Bóg dziwnie na to patrzy. Kochani, Amelko, kochana, wiesz to oczywiście, bo bardzo pięknie o tym piszesz, jakie przeżywałaś rozterki, jakie miałaś wyrzuty sumienia, to nie jest tak, że byłaś nieświadoma tego. Tylko właśnie gdybyśmy takie pytania, kochani, sobie zadawali, albo też pozwolili innym nam takie pytania zadawać, dlatego właśnie tak często potrzebujemy kogoś, kogo nazwiemy, nie wiem, duchowym kierownikiem, czy no po prostu przyjacielem, tylko takim, który właśnie nie jest tylko takim łagodzaczem tego, co się dzieje, tylko naprawdę nam chce jakby w mądrości doradzać. Czy to, co robię, to jest dobre? Kochani, oczywiście, że może się zdarzyć, że ktoś jest w jakimś związku i się okazuje, że ten związek w ogóle był bez sensu i w tym czasie poznaje inną osobę. Tylko kochani, żeby można było zbudować z tą nową osobą cokolwiek, najpierw tamta osoba musi uporządkować swoje życie. Nie mam pojęcia, czy związek, tamto małżeństwo, nie, tego człowieka, czy ono było dobre, czy nie było dobre, czy rzeczywiście ono było zawarte tylko pod przymusem, czy nie, nie wiem tego. I oczywiście jest taka szansa, że tak było. Jest taka szansa, że Iza z Kamilem no zbudowali jakieś fikcyjne małżeństwo i nagle Kamil spotkał dziewczynę, z którą rzeczywiście się świetnie rozumiał, chociaż jak słucham różnych rzeczy, które on tam mówił, no to wygląda na bardzo po prostu niedojrzałego człowieka, takiego, który po prostu nie potrafi podejmować decyzji i dlatego tak jest. Ale gdyby było tak, że rzeczywiście tutaj się pojawił jakiś dobry, fajny, sensowny związek, a tam było źle, to kochani, zanim zaczniemy budować ten dobry, fajny, sensowny związek, najpierw tamten trzeba uporządkować. Co to znaczy? No rzeczywiście, jeżeli się okazuje, że to małżeństwo było zawarte nieważnie, to trzeba do tego doprowadzić. I dopiero kiedy to się stanie, można myśleć o czymś dalej. Kochani, zawsze jest pytanie, czy to, co robię, to Pan Bóg nazwie to dobrem czy złem? Kochani, nie wierzmy sobie, nie wierzmy naszym uczuciom i emocjom. Nie chodzi mi o to, że mamy negować siebie, już wam to mówiłem 1000 razy. To nie polega na negowaniu siebie i na spychaniu czegoś, nie wiem, w podświadomość czy pod dywan i tak dalej. Nie. Tylko, kochani, my naprawdę jesteśmy mistrzami samooszukiwania. I trzeba szanować oczywiście siebie i swoje uczucia i emocje, to jest jasne, ale nie traktować ich jak Boga. Nie traktować ich jak wyznacznik rzeczywistości. To nie one są wyznacznikiem rzeczywistości. Ja bardzo często, kiedy mam jakąś wątpliwość, że coś robię i wydaje mi się to, że przecież dla mnie to będzie dobre, ale wiem, że jak tylko pomyślę, że Panu Bogu się to podoba, to od razu wiem, że mu się to nie podoba. To wtedy zadaję sobie jedno proste pytanie. Słuchaj, Adaś, kto jest mądrzejszy, kurde, ty czy Pan Bóg? Kto wie więcej, ty czy Pan Bóg? Kto kocha bardziej, ty czy Pan Bóg, Adaś? No odpowiedź zawsze jest jednoznaczna, bo wiem, że Pan Bóg. Więc jeżeli on mówi, Adaś, nie rób, a we mnie wszystko krzyczy, rób, no to wiem, że on ma rację, mimo że we mnie wszystko krzyczy, rób. I nie wolno mi wtedy słuchać siebie, chociaż czasem oczywiście to robię. Bom głupi jak but. Amelko, kochana, życzę Ci wszystkiego, co najlepsze. Życzę Ci, żebyś rzeczywiście spotkała fantastycznego człowieka, dojrzałego mężczyznę, wiernego mężczyznę, który będzie z Tobą i z którym Ty będziesz mogła być. Amelko, przed Tobą, jeżeli rzeczywiście realizujesz to, co chcesz, trudna droga. Broń Boże, nie chcę Ci mówić tak jak różni hejterzy, że ten modeling to tylko zło, ale uważaj, Amelko, bo tam rzeczywiście jest dużo zła. Tam jest dużo traktowania. Tak jak Ci mówił Patryk, chociaż on to mówił z jakiejś niedobrej zazdrości i broń Boże, o takiej zazdrości nie mówię, ale rzeczywiście tam często będziesz traktowana, Amelka, jak mięso, jak kawałek ciała do pokazania. Nie pozwól się tak nigdy traktować. Bądź mądra w tym, Amelko. To nie jest tak, że to jest zło samo w sobie, nie. Bądź mądra w tym. Słuchaj Pana Boga w tym nade wszystko. Jak tylko zapytasz Pana Boga, Panie Boże, czy to, co ja robię, czy to, co mi proponują, to czy to się Tobie, Panie Boże, podoba, bo jestem córką króla. Jeżeli będziesz miała świadomość, tak, to wydobywa piękno córki króla, wtedy w porządku. Ale jak będziesz miała wrażenie, że ktoś próbuje to piękno córki króla obrazić, to natychmiast zwiewaj, proszę Cię. Amelko, myślę, że się dużo nauczyłaś przez tą historię. Mam nadzieję, że wyrośniesz na fantastyczną, cudowną kobietę, którą już jesteś, a będziesz pewnie jeszcze bardziej. I dziękuję Ci bardzo, że do mnie napisałaś z tą historią. Tak jak napisałaś, mam nadzieję, że to będzie przestroga. Może dla wielu, wielu ludzi, którzy się może dzięki temu nie wpakują w coś niedobrego. Kochani, bo i tak bardzo nam długi dzisiaj ten podcast wyszedł, ale no, tak to czasem jest. Mam nadzieję, że macie czas i że słuchaliście. Kochani, słyszymy się za tydzień pewnie w kolejnym odcinku, w kolejnych historiach potłuczonych. Dziękuję Wam za dzisiaj. Pamiętajcie, bądźcie dobrzy dla siebie, bądźcie dobrzy dla innych. Kochajcie siebie, kochajcie innych. A nade wszystko kochajcie Boga. Ściskam Was, pozdrawiam, błogosławię i do usłyszenia za tydzień. Z Bogiem.